Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo gorąco i serdecznie pozdrawiamy widzów telewizji Trwam, bo jesteśmy teraz w telewizji Trwam. Druga część rozmów także w Radiu Maryja, ale już teraz temat chcę zapowiedzieć, że zapowiedziany wcześniej, zagospodarowanie potencjału województwa zachodniopomorskiego. Tak się składa, że nie ukrywamy, zbliżają się wybory samorządowe i staramy się dużo czasu poświęcić właśnie na to, by omówić poszczególne regiony, problemy i też przedstawić ludzi, którzy kandydują do nowych funkcji, ale już spełniają funkcje teraz w samorządach, więc jest to o tyle ciekawe, że poznajemy Polskę w ten sposób. Więc bardzo gorąco witam w naszym studiu dzisiaj pana Roberta Stankiewicza, radnego sejmiku województwa zachodniopomorskiego.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
Witamy. Jest też pan Mariusz Kądziołka, zastępca prezydenta miasta Szczecin.
Dobry wieczór, chwała nam Chryste.
Zawsze i wszędzie. Jest też pan Paweł Szefernaker, który przygotowuje się prawdopodobnie do tego, by być radnym
sejmiku województwa zachodniopomorskiego z części koszalińskiej.
Tak jest. No i jest też pan Artur Szałabawka, wiceprzewodniczący Rady Miasta Szczecina, więc też funkcja
Szczęść Boże
zobowiązująca. Panowie, przenosimy się do województwa zachodniopomorskiego. Pytanie, jakie to jest województwo? Dla Polaka z Polski Południowej, prawda, dla społeczeństwa takiego potencjalnego, no to widzimy tam tak, no Szczecin, piękne wybrzeże, puszcze, lasy, no ale niestety stocznie nieczynne, przemysł właściwie w szczątkach, tak ogólnie tyle wiemy. Wy wiecie więcej, to bardzo prosimy, taką przedstawienie problemów województwa zachodniopomorskiego.
Ojcze, nasze województwo, niektórzy myślą...
Artur Szałabawka, tak.
Kiedyś nazywano nas ci na zachodzie, nasze województwo, zachód, to takie tak. Na zachód, jak się jechało do Polski, znaczy z Polski na zachód, to do Szczecina. To było miasto piękne i jest piękne. Miasto z ogromnym potencjałem, z potencjałem, ale gospodarczym. Miasto, gdzie handel, gdzie turystyka, krzyżowały się drogi, port ma bardzo mocno rozwinięty, stocznia szczecińska. Miasto, które wydawałoby się, że powinno być gospodarczo jednym z najsilniejszych w Polsce. I teraz przytoczę słowa Lecha Kaczyńskiego, prezydenta, chyba bardzo ważne słowa. Silne Pomorze Zachodnie polską racją stanu. Te słowa były wypowiedziane przez prezydenta właśnie w Szczecinie. I tutaj trzeba by było skupić się na tym, że to jest właśnie to, co powinno być w naszym województwie. Ale niestety od kilku lat widzimy bardzo cykliczne degradowanie naszego województwa przez rząd Platformy Obywatelskiej i to przez naszych oponentów politycznych. I to widać. To widać na każdym kroku. Tym początkiem tego był upadek Stoczni Szczecińskiej, gdzie w tym samym czasie stocznia w Roztoku funkcjonuje i funkcjonowała i funkcjonuje bardzo dobrze. Nam zarzucono pomoc publiczną, źle wykorzystywaną pomoc publiczną, a w tym samym czasie stocznia w Roztoku miała zlecenie z Bundeswehry na budowę statków wojennych.
Czyli tam była pani Merkel, tam, prawda? Kanclerzem, a u nas...
U nas niektórzy mówią, że rząd Platformy Obywatelskiej Donald Tusk sprzedał nasze Pomorze Zachodnie. Niektórzy mówią za kilka uścisków Angeli Merkel, jeszcze niektórzy bardziej dodają za dobre płatne stanowisko w Unii Europejskiej, ale niestety ten potencjał nasz, który mamy, a mamy przeogrom, bo my jesteśmy pięknym województwem, pięknym miastem z ogromnym potencjałem, ten potencjał niestety bez wsparcia rządowego niestety no właśnie, nie ma szans.
A na czym polega to wsparcie konkretne? Środki tylko?
Tu nie chodzi tylko o środki. My naturalnie teraz jako Prawo i Sprawiedliwość przedstawiliśmy alternatywę na odbudowanie chociażby właśnie tego najważniejszego trzonu, Stoczni Szczecińskiej, gospodarki morskiej, bo ojcze, to jest bardzo ważna sprawa. Stocznia Szczecińska to miejsca pracy nie tylko w Szczecinie. To są miejsca pracy w całej Polsce. Silna stocznia, silna gospodarka morska, to są miejsca pracy w Polsce.
Dziecko zjeżdża pod zespoły wszystkie, prawda?
Dokładnie. I tutaj jesteśmy w takiej sytuacji, że wystarczyłaby dobra wola na przykład Urzędu Marszałkowskiego. Urzędu Marszałkowskiego i dobra wola naturalnie ze strony rządu, czyli stworzenie takiej specustawy w oparciu o środki unijne, bo bardzo dużo pieniędzy teraz w tym nowej perspektywie finansowania jest do wykorzystania z Unii Europejskiej właśnie na innowacje, na środki innowacyjne i my widzimy, nasi specjaliści widzą też, że jakie obszary, na przykład przemysł offshore'owy, bardzo rozwijający się na świecie, wszystkie platformy wyrytnicze i tym podobne, statki do ciągnięcia kabli, specjalne nowe technologie i te nowe technologie mogłyby w stoczni zacząć funkcjonować i można było zacząć rewitalizować stocznię w oparciu o 2-3 podmioty, czyli na przykład przemysł offshore'owy, oprócz tego przemysł stoczniowy i powoli z tej zapaści
wyciągnąć.
Jedno
pytanie, jak to wygląda? Czy stocznia zamknięta już ma ogromne trudności, żeby na nowo ruszyć, tak? Bo to już jest zaznaczone amen, czy jeszcze jest szansa?
Nie, no tam są pewne wady prawne, które są nieuregulowania, ale przede wszystkim stoczni na krótkoterminowych umowach funkcjonuje kilkanaście podmiotów drobnych, które nie znają swojej przyszłości, ale no niestety statki u nas w tej chwili buduje się w takich warunkach bardzo niesprzyjających. Gdzieś na jakichś nabrzeżach, w ogóle poza terenem stoczni, gdzieś w górnych dzielnicach Szczecina są to statki nienowoczesne, nie są to statki wdrażające nowe technologie. Jest to takie, tak jakby troszeczkę przełożyć na, porównać to tak, jak statki się w Chinach buduje. A cały potencjał, cały teren stoczni jest jakby niezagospodarowany. Co więcej, jest bardzo ważną rzeczą to, że ciągle nie ma planu zagospodarowania przestrzennego na
stoczni. Tu jeszcze powrócimy właśnie tytułem wstępu, pan Robert Stankiewicz. Tak, radny.
Ja bym jeszcze chciał uzupełnić, Arturę, tutaj, jeżeli mówimy o stoczni, tak, bo to jednak było serce regionu, tak, które, jeżeli popatrzymy na rys historyczny Szczecina, to nie było takiej sytuacji, kiedy ta stocznia nie funkcjonowała. Taka sytuacja zaistniała po raz pierwszy w ogóle w historii miasta. I teraz bardzo ważną rzecz Artur powiedział, bo to było dobro narodowe, szanowni państwo, ojcze Januszu, dlatego że upadek Stoczni Szczecińskiej spowodował utratę pracy około 180 tysięcy ludzi w całej Polsce. 11 tysięcy...
Jest to wszystko do udowodnienia, tak?
Tak, jak najbardziej. Chociażby zakłady Cegielskiego w Poznaniu, które tak naprawdę funkcjonowały od zawsze i budowały silniki okrętowe, no poprzez upadek stoczni przestały funkcjonować. Ludzie nie zdawali sobie sprawy z tego, że Szczecin, że stocznia to jest montownia statków, tak? I to jest najbardziej, jedna z najbardziej dochodowych gałęzi gospodarki. Stąd no, nasz zachodni sąsiad obawiał się bardzo stoczni szczecińskiej. Ja chciałbym podkreślić jedną rzecz, że w pewnym momencie stocznia budowała jedne z najnowocześniejszych statków na świecie. I mówi się, że Polska, szukało się marki polskiej. No, żeby to źle nie zabrzmiało, mówi się o produktach spożywczych, o alkoholu. Tak naprawdę naszą marką rozpoznawalną na świecie mogły być statki. To właśnie budowane w Stoczni Szczecińskiej.
Ostatni statek, jaki wyszedł ze Stoczni Szczecińskiej?
To jest chemikaliowiec. Zresztą ja zaraz coś tutaj państwu pokażę na zasadzie wizualizacji. Tutaj ciekawe pytanie właśnie padło i tak się dobrze składa, że dysponuję taką planszą i to jest właśnie, jakby można pokazać tą planszę, to z jednej strony pokazuje potencjał miasta, jego piękno, ale przede wszystkim potencjał gospodarczy branży morskiej i ten oto statek to jest właśnie jeden z ostatnich zwodowanych stoczni szczecińskiej.
Teraz te puste żurawie straszące.
A teraz ja bym chciał przejść, jeżeli mam chwilę czasu, tak, to powiem tak, że my mamy dobre wiadomości jako członkowie tutaj PiS-u i Porozumienia Prawicy Razem, dlatego że tak, Szczecin i województwo jest w trudnej sytuacji, ale za długo trwały takie retoryczne dyskusje, co jest tak naprawdę kluczem do rozwoju Szczecina i województwa.
Ta diagnoza była przedłużana.
Tak, ale ja powiem tak, że może nieskromnie, ale kluczem do rozwoju Szczecina i całego regionu jest nowoczesna infrastruktura. Nowoczesna infrastruktura i szanowni państwo,
w tym jest
w myśl zasady, że jeden obraz to 1000 słów, w pigułce możemy jeszcze raz właśnie pokazać tak naprawdę przede wszystkim, no, co przedstawia tutaj ta plansza. No, na pewno jedna rzecz, która jest jednoznaczna, to nasz lokalny patriotyzm, tak? Ale z drugiej strony mamy branżę morską, mamy port, chciałbym zaznaczyć, że to był kiedyś największy port na Bałtyku przez 3 dekady, tak? W tej chwili niestety ze względu na wypłycenie portu mamy problemy z płynięciem większych statków. Z kolei ostatnie zdjęcie z tej planszy, no to potencjał turystyczny miasta, tak? Ja bym zatytułował tą planszę w jeden sposób. Piękno i potencjał, o której tutaj Artur mówił.
No, ale zachodniopomorski to nie tylko Szczecin.
Tak, tak, oczywiście, dokładnie. Aczkolwiek tu ja bym chciał jeszcze...
Złośliwi mówią, że ma jedną wadę Szczecin, nie ma rynku.
Nie ma centrum takiego, dokąd...
To znaczy, zawsze tak było i miało 3 rynki tak naprawdę. Nigdy nie było centrum jako takiego. Ja bym tylko chciał jeszcze nawiązać...
Ale nie ma takiego jak w Krakowie, ale to już...
No nie, to Szczecin jest specyficzny pod tym względem, ale z kolei potencjał miasta jest pod tym względem piękny, że został zbudowany na planie Paryża. I znowu bym się tutaj chętnie posłużył jedną planszą, będzie nam się łatwiej rozmawiać. Szanowni Państwo, powiem tak, zadałbym pytanie Polakom. Jakie to miasto, tak? To nie jest Paryż, szanowni Państwo, to jest Szczecin. Brakuje nam tylko, powiedzmy, wieży Eiffla, ale możemy ją sobie tu zbudować. I proszę popatrzeć, co przedstawia to miasto. Po prostu wspaniały potencjał turystyczny, który... Ja bym chciał podkreślić, że moim zdaniem po pierwsze to oczywiście branża morska, to był zawsze filar miasta, ale po drugie to branża turystyczna. Tu tkwi olbrzymi potencjał miasta, ale pod jednym warunkiem, szanowni państwo, pod warunkiem, o którym tu już wcześniej wspomniałem, nowoczesnej infrastruktury. I teraz tu padło zdanie racja stanu. 10 lat temu, kandydując do Sejmu, użyłem takiego sformułowania jak szczecińska racja stanu. A co to znaczy szczecińska racja stanu? Powiem tak, że udało mi się 10 lat temu skonstruować strategię, tak zwaną strategię rozwoju Szczecina i regionu w oparciu o 6 arterii. Arterią życia dla Szczecina jest droga S3, tak? Czyli droga ekspresowa na linii Świnoujście, Szczecin, Gorzów, Zielona Góra, aż do Lubawki na południu. I teraz co z tego, że mamy taki potencjał, który tutaj pokazałem, ujście do Odry, potężny port, Szczecin oknem na świat. Tak, Szczecin był oknem na świat, ale to okno zostało w tej chwili bardzo mocno zatrzaśnięte ze względu na braki w infrastrukturze. I teraz okazuje się, że w najnowszym kontrakcie terytorialnym nie ma pieniędzy na dokończenie drogi S3 na linii Świnoujście-Szczecin. I gdy mówimy o rozwoju portów, mówimy o rozwoju turystyki, ojciec wspomniał tutaj o pięknym naszym wybrzeżu. No nie każdy wie, że mamy najcieplejsze morze na całym... Nasze wybrzeże szczecińskie ze względu na Zatokę jest najcieplejszym wybrzeżem na całym Bałtyku. Tak? I można się w zasadzie zażywać kąpieli słonecznych i dosłownie kąpieli od maja do października. Tylko jest jedno... Oczywiście, że tak. Tylko, że kwestia jest jedna. Jak dojechać na to morze? Doszło do takiej sytuacji, że w czasie wyborów do Europarlamentu wiedzaliśmy różne miasta i rozmawialiśmy w Lubuskiem. I w Zielonej Górze wyglądało to tak. No naprawdę kiedyś wyjeżdżaliśmy na jeden dzień nad morze. W tej chwili nie jesteśmy w stanie, po prostu nie jesteśmy w stanie dojechać. To jest zawał na drodze właśnie powyżej Szczecina. Jeżeli ta inwestycja nie zostanie ukończona w krótkim czasie, to po prostu zachodniopomorskie i Szczecin poniesie wielkie straty.
A zapytam, a po niemieckich dróg już chyba nie ma, tak? Wszystkie są już, zdaje się.
To znaczy,
nie?
One już są w takim stanie, że nadają się tak naprawdę do wymiany. Ja bym
to słabne, nie chciał, tak jak się jechało, nie,
chciałbym oddać tu kolegom głos, ale jest jedna jeszcze istotna rzecz, dlatego że co to jest ta szczecińska racja stanu? To właśnie przede wszystkim... To jest przede wszystkim ta droga S3. Pogłębiony tor wodny, tak? Między Szczecinem a Świnoujściem. Pogłębiony port. Ale tutaj jest jedna zasadnicza rzecz i łatwiej nam się będzie rozmawiać. To jest ten odcinek pomiędzy Szczecinem a Berlinem. Żebyśmy dobrze wiedzieli, jaka to jest odległość. To jest zaledwie ponad 100 km, a w tej chwili pociągi jeżdżą 2,5 godziny. Komu na tym najbardziej zależy? No właśnie stronie niemieckiej. I tutaj moim zdaniem jest to bardzo nieprzyzwoite zachowanie ze strony naszych zachodnich sąsiadów, dlatego że oni doskonale wiedzą, co to znaczy szybka kolej do Szczecina. Powiem tak, że byłem protoplastą pomysłu na zasadzie 60 minut do Berlina. Ten pomysł był już przeze mnie przedstawiony 10 lat temu. Dopiero w tym roku Niemcy stwierdzili, że zrobią coś takiego jak studium wykonalności na 2016 rok. Oznacza to, że prawdopodobnie ten odcinek, gdzie im brakuje niecałe 30 km do zmodernizowania, a tak naprawdę, żebyśmy byli szczerzy, no, Niemcy dysponują nieograniczonymi środkami, tak? i nie potrafią zelektryfikować, zmodernizować 20 kilku kilometrów torów. Dlaczego? Obawiają się Szczecina, tak, że po prostu Szczecin będzie im zagrażał.
I najbardziej pasowałoby, żeby były polowania, prawda, w lasach.
No, powiem tak, zależy im na tym, żeby to były zielone płuca Berlina. My byśmy chcieli, żeby Szczecin to była krzemowa dolina przemysłowa, tak, a nie zielone płuca Berlina.
Bardzo panie Robercie, dziękuję. Pan Paweł Szefernaker, tak, obecnie szef młodzieżowej struktury Prawa i Sprawiedliwości.
Tak, jestem szefem Forum Młodych Prawa i Sprawiedliwości Ogólnopolskich Struktur i te sprawy młodzieży...
I część Koszalińska
młodzieży...
Zachodniopomorskiego pana interesuje, tak? Część
tak, te sprawy młodzieży, młodych osób, osób młodych są mi najbardziej bliskie w tej chwili oczywiście i są najbardziej mi znane, więc chciałbym właśnie powiedzieć dwa słowa dotyczące sytuacji młodych osób na Pomorzu Zachodnim. I to też nie tylko w Szczecinie, ale także w mniejszych ośrodkach, powiatach, gminach. Ostatnio jechał na Pomorze Zachodnie do Szczecina, do Koszalina europoseł Andrzej Duda. Jechał z Brukseli i mówi, że ostatni raz tą trasę robił kilkanaście lat temu. A teraz jedzie w piątek po południu, wieczorem i mówi, że na autostradzie z Berlina do Szczecina sznur samochodów nie ma kogo wyprzedzić. Nie może wyprzedzić, ponieważ jedzie sznur samochodów. I tak zaczyna się zastanawiać, co się dzieje. Czy tu nagle wszyscy jadą w stronę Szczecina? O co chodzi? W stronę Pomorza Zachodniego od Berlina. O co w tym wszystkim chodzi? I dopiero za chwilę sobie pomyślał, że przecież jest piątek, po godzinie 20 ludzie przyjeżdżają na długi weekend do Szczecina, wracają z pracy w Niemczech czy w dalszych krajach do... na Pomorze Zachodnie do Polski.
Do Polski.
Z Niemiec do Polski, tak. Mówi sznur ciągnących się do granicy samochodów. No i niestety to jest taki bardzo smutny obraz tego, bo z jednej strony w 2007 roku Donald Tusk pojechał do emigrantów do Anglii. Obiecał, że Polacy będą wracać z emigracji, bo w Polsce będzie praca i będzie ta polska praca się opłacać. A niestety mamy cały czas ponad 2 miliony osób na emigracji. I w tej chwili wśród młodzieży na zachodnim Pomorzu depopulacja jest tak bardzo złym i bardzo dużym zjawiskiem. W 2008 roku było 140 tysięcy mieszkańców w wieku 20-24 lata. 140 tysięcy. W tej chwili jest 122 tysiące, a prognozy na 2030 rok to 82 tysiące mieszkańców w wieku 20-24 lata. O czym to świadczy? No większość ludzi, z jednej strony większość rodzin się wyprowadza, wyjeżdżają na zachód w poszukiwaniu pracy. A dlaczego? No dlatego, że nie ma przemysłu na Pomorzu Zachodnim i to jest kwestia i Szczecina, i powiatów, ponieważ Szczecin, mówi się, że Szczecin leży nad morzem, no Szczecin ma trochę do morza.
Potocznie się
tak, potocznie się mówi, ale
chciałbym
zwrócić uwagę też na to, że dużo bliżej morza, kilkanaście kilometrów od morza leży Koszalin i tam też są niewykorzystywane nie są wykorzystywane potencjał tego miejsca, potencjał my jako prawo...
No właśnie, ale też powiedzmy też, co by było, gdyby nie było tej emigracji. Gdzie by ci Polacy byli?
W tej chwili w Polsce mamy ponad 2 miliony zarejestrowanych bezrobotnych. Dołóżmy do tego kolejne 2 miliony osób, które są na emigracji.
Połączone z tymi osobami osoby, które utrzymują, na przykład jest tak, że mąż jest za granicą, żona się
utrzymuje. To jest bardzo duży problem społeczny, nie tylko na Pomorzu Zachodnim, ale tutaj właśnie przedstawione liczby związane z depopulacją i związane z emigracją wskazują na to, jak duży problem tu jest. No może jeszcze łatwiej wyjeżdżać, bo dużo bliżej ten zachód.
No właśnie, czyli gdzie tkwi jeszcze potencjał województwa zachodniopomorskiego? Mówimy Szczecin, ale także myślimy o powiatach, o miejscowościach mniejszych. Wiemy, że to jest ponad 50 gmin wiejsko-miejskich, prawda, w zachodniopomorskim, a 50 wiejskich.
Tak, proszę.
Pan wreszcie do głosu się dostał, pan Mariusz Kądziołka, zastępca prezydenta miasta Szczecina.
Tak, proszę ojca, województwo zachodniopomorskie to dwie części. Jedna to dawne województwo szczecińskie i województwo koszalińskie. Szczecin jest stolicą tego województwa. Szczecin to ponad 300 km kwadratowych. Szczecin to 24% wody. Nasze piękne Międzyodrze, osoby, które mają taką możliwość, pływają kajakami, łodziami, jachtami, widzą, jaki jest piękny potencjał czy Międzyodrza, czy jeziora Dąbie.
Czyli turystyczny to jest potencjał.
Turystyczny też.
Ale jeszcze oprócz tego?
Oczywiście. Natomiast poza tym to... 700 50 kilometrów dróg, które jest w samym Szczecinie. Ale piękny tutaj obrazek pokazał Robert.
Ten Paryż?
O takim,
mogę
o Paryżu.
Jeszcze raz, jeżeli możemy nasycić się.
Od 4 lat jestem zastępcą.
Nie mieniło
tak,
właśnie.
Jestem zastępcą
naprawdę.
A co jest ten prezydenta punkt, miasta do spraw komunalnych.
Punkt triumfalny z Paryżu, co to jest?
To jest to, ten punkt jest centralny, tak? To jest punkt centralny, to jest Plac Grunwaldzki.
A, Plac Grunwaldzki.
Czyli promień, stąd zaczęto budować.
Tam jest właśnie, jakiś ratusz, tak?
Tu akurat nie, tu dalej jest urząd miasta.
To jest miasto ratuszy i
tak naprawdę jest zbudowany na planie Paryża faktycznie, przez Francuzów.
I od 4 lat mam taką przyjemność, dlatego tutaj wskazałem na to zdjęcie, być zastępcą prezydenta do spraw komunalnych. A sprawy komunalne to jest bardzo szeroka dziedzina, ponieważ jest to bezpieczne funkcjonowanie miasta, ponieważ mówimy tutaj o gospodarce mieszkaniowej, o transporcie, o gospodarce odpadami i bardzo wiele zrealizowaliśmy spraw wspólnie tutaj razem z Arturem, który jako wiceprzewodniczący Rady Miasta brał udział w sesjach Rady Miasta. Zrealizowaliśmy wiele, wiele naprawdę bardzo pozytywnych dla naszych mieszkańców
inwestycji. Bo przypomnijmy zasady, że Rada Miasta jakby kontroluje prezydenta, tak? Patrzy mu na...
I tutaj bym chciał powiedzieć przede wszystkim o inwestycjach i inwestycjach infrastrukturalnych, które zrealizowaliśmy, ale również które realizujemy, bo pamiętamy, jak wszyscy marzyliśmy o tym, żeby połączyć prawą i lewą stronę Szczecina. W tej chwili budujemy szczeciński szybki tramwaj, modernizujemy torowiska, dokonujemy zakupu taboru autobusowego, tramwajowego. Po naszym mieście jeździ 225 składów tramwajowych, ponad 256 autobusów. Także tutaj to są te pozytywne aspekty, które na pewno mieszkańcy naszego miasta doceniają. Unormowana gospodarka odpadami, ekoporty, ale przede wszystkim, i tutaj naprawdę nie można o tym zapominać, budowa termicznego zakładu unieszkodliwiania odpadów, tak zwanego ekogeneratora, czyli spalarni, gdzie nie będziemy mieć problemów związanych właśnie z tą gospodarką.
Ile ton rocznie Szczecin ma śmieci? Warto sobie wyobrazić.
No to jest ponad prawie 250 tysięcy ton, także to jest
czyli przypada
bardzo,
na człowieka?
Bardzo, bardzo dużo. Miesięcznie wychodzi 17,8 kg.
Ile?
Tak, 17,8 kg.
Warto zaznaczyć, proszę ojca, jedną rzecz, tak, że Szczecin jest cały czas w pierwszej trójce, jeśli chodzi o obszar. Miasto jest gigantyczne, a zamieszkuje go niecałe 400 tysięcy ludzi. My nie doszliśmy jeszcze do pułapu, który był przed wojną. Przed wojną Szczecin liczył sobie 440 tysięcy, a w tej chwili jest około 380 tysięcy. Tutaj Paweł powiedział o tej właśnie zjawisku depopulacji. No jest to bardzo rzecz niebezpieczna dla Szczecina. Z drugiej strony...
Czyli, że maleje liczba mieszkańców.
Ale też chciałbym zwrócić uwagę na jeden paradoks, bo tutaj już nie będę może się posługiwał tak wizualizacją, bo tego mam sporo, ale no takie w myśl zasady, że jeden obraz to tysiąc słów. Były przeprowadzone ciekawe badania, jeśli chodzi o atrakcyjność inwestycyjną proregionów. I szanowni państwo, okazuje się, że właśnie byłe województwo szczecińskie i koszalińskie ma największą atrakcyjność inwestycyjną proregionów. To są badania w okresie 2010-2014, czyli przed tym, jak już Prawo i Sprawiedliwość zaczęło mieć wpływ na miasto. I paradoksem jest to, że mamy tak wielką atrakcyjność inwestycyjną, a dynamika PKB w latach właśnie, to są lata 2000-2010, była najniższa w Polsce, w Szczecinie. Proszę sobie to wyobrazić, skąd to się wzięło. To jest właśnie upadek stoczni szczecińskiej branży morskiej.
Tak, to było to serce, prawda?
Stocznie. Największa atrakcyjność inwestycyjna, paradoksalnie okazuje się, że najmniejsze PKB w Polsce to było właśnie w Szczecinie. W tej chwili ta sytuacja ulega zmianie. Gonimy peleton. Ja myślę, że tutaj warto powiedzieć...
Są szanse, ale to jeszcze raz powiedzmy, uzmysłowić, że to jest region blisko Niemiec.
Dokładnie.
I rządzący wszystko robią, żeby ten... Nie wyrósł z tego mocny...
No Niemcy się nas bardzo
Ja muszę to powiedzieć, bo to są bolące słowa, ale niestety prawda jest taka, że chociażby nasi oponenci polityczni mówią, że Szczecin to powinno być zaplecze turystyczno-usługowe dla naszych sąsiedni.
Tam koło Myśliwoża polował kto?
No, wiadomo. I tutaj jest cały problem, bo tak jak tutaj wiceprezydent Mariusz Kądziołka powiedział, razem z radnymi, przecież radnych mamy naprawdę wyśmienitych, mamy specjalistów, Tomka Chińca, Marka Duklanowskiego, to są naprawdę bardzo pracowici radni. My to miasto przygotowaliśmy inwestycyjnie, infrastrukturalnie, to miasto jest gotowe. Teraz tylko trzeba by było pozwolić, żeby rząd troszeczkę nas wspomógł, a nie traktował nas po macoszemu, bo takie sytuacje jak na przykład sytuacja Dolnej Odry w Gryfinie. No za kilka lat Dolna Odra, potężna elektrownia będzie zamknięta, natomiast elektrownia po drugiej stronie granicy w Kotbusie ma się bardzo dobrze i zaraz przyjdzie do tego, że będziemy kupować prąd od Niemców. Takich sytuacji no nie może być. Czy na przykład taka sprawa, bardzo ważna sprawa, sprawa tunelu do Świnoujścia. Rząd Prawa i Sprawiedliwości u schyłku swoich rządów zabezpieczył 200 milionów na początek budowy tej przeprawy tunelowej do Świnoujścia, gdzie naprawdę, szanowni państwo, to jest żywotna sprawa interesu kawałka polskiej ziemi. I te 200 milionów, jak Platforma przejęła władzę, zostało zabrane ze Świnoujścia i przerzucone do Gdańska, gdzie zostało zainwestowane w tak zwany tunel pod Martwą Wisłą. Ja byłem w Gdańsku i widziałem ten tunel. Naprawdę, to nie jest bardzo ważna rzecz dla Gdańska, natomiast tutaj żywotny interes istnienia polskiej ziemi na drugim brzegu Świny, czyli przyłączenia
do Polski.
Do Polski.
Tak naprawdę,
I tutaj my widzimy takie działania, że na przykład my jako samorządowcy możemy zrobić wszystko.
I dobrze, i robicie.
I robimy, co możemy.
Mamy teraz wybory samorządowe. Jeszcze zapytam, jaka jest frekwencja w Szczecinie? Jaka była 4 lata temu? Jak to wygląda?
Ojcze,
czuje wagę
społeczeństwo, waszych rządów? Społeczeństwo Szczecina coraz bardziej staje się takie samorządowe. Coraz bardziej zwraca uwagę na to, gdzie oddaje i jak oddaje głos. Ten trend powoli się zmienia z takiego... Bo
ale jakie liczby, pamiętacie?
Szczecin, tak. 35%.
Powiedzmy prawdę. Szczecin to było miasto, gdzie...
Było słabe.
Szczecin to było miasto, gdzie tak, było i jest najwięcej rozwodów, niestety, najwięcej denuncji do urzędów skarbowych. To społeczeństwo się powoli zmienia i my je zmieniamy. Tutaj myślę, że Paweł Szefernaker wyjaśni te trendy, ale to jest właśnie to, że to społeczeństwo też trzeba zmienić. Ale bez Warszawy, bez wsparcia rządu, nie damy w tej chwili się podnieść, bo ten cios, który nam dokonano, czyli likwidacja przemysłu morskiego, gospodarki morskiej, to jest naprawdę bardzo duży cios.
I też luka infrastrukturalna.
Myślę, że tu warto powiedzieć o tym, że właśnie mocny Szczecin, silny przemysł na Pomorzu Zachodnim, to także praca dla osób od Szczecina po Sławno, to także przemysł tak jakby na całym polskim wybrzeżu. Pamiętajmy, że niestety ten rząd odwraca się od morza. Mamy taki rezerwuar do wykorzystania, potencjał i niestety nie jest on wykorzystywany. No dlaczego dzisiaj Koszalin, dlaczego dzisiaj Sławno, dlaczego dzisiaj Darłowo nie korzysta w takiej mierze, jak na takie ośrodki powinny być wykorzystywane? My jako Prawo i Sprawiedliwość uważamy, że jest możliwość stworzenia trzeciego zespołu portów, właśnie Darłowo-Kołobrzeg. To jest potężny, tak jakby z tym centrum przemysłu w Koszalinie. Dlaczego w tej chwili polskie nabrzeże ma być miejscem, gdzie przyjeżdżają niemieccy emeryci i wypoczywają, a nie można tutaj prowadzić dalej przemysłu?
Ja chciałbym... Przyjeżdżają, nie
oczywiście,
ale niech tak będzie.
Oczywiście, no, ale to nie można opierać tylko na tym.
Czy, prawda, Hanower, czy Hamburg.
Nie można opierać tylko na tym takiego potencjału, jaki wynika z geografii tego terenu. Szanowni państwo, ja tylko pozwolę sobie powiedzieć, powiat koszaliński 29% bezrobocia, powiat sławieński 25% bezrobocia.
Zastraszające.
No po prostu to są niesamowite liczby.
Miejscowości, wioseczki
konkretnymi liczbami mógłbym tutaj mówić. Ujemny przyrost naturalny w Szczecinku, ujemny przyrost naturalny w powiatach. Bardzo dużo mieszkańców nie ma pracy, a przede wszystkim dlatego, że nie ma przemysłu, nie ma pomysłu na ten region i uważamy, że my taki pomysł mamy, że należy na Pomorze Zachodnie powrócić z przemysłem, wtedy Polacy nie będą musieli emigrować, bo będzie możliwość pracy. Trzeba przywrócić szkolnictwo zawodowe, żeby nie, Polacy nie tyle kończyli studia, po których nie mają później pracy, tylko mogli zostać tutaj u nas w kraju nad Wisłą i z babciami, z dziadkami, z całymi rodzinami mieszkać, a nie tak jeździć w tom i z powrotem.
Jeszcze jedno pytanie, jak fundusze europejskie przychodzą, jak to wygląda rozdział tych środków?
Ja chciałbym... Proszę ojca, Szczecin to jest też budżet dwumiliardowy, to tak może się wydawać, ale to jest naprawdę bardzo duży budżet. I tutaj, jeśli chodzi o środki Unii Europejskiej, korzystamy, tak jak mówiłem wcześniej, czy realizacja obwodnicy, kolejnego etapu obwodnicy śródmiejskiej, czy szczeciński szybki tramwaj, czy modernizacja torowisk, czy zakup taboru autobusowego i tramwajowego, czy przebudowy ulic również, my korzystamy ze środków i centralnych, ale również i środków, które uzyskujemy w wyniku konkursów, a dzielone są one w Urzędzie Marszałkowskim. Co jest ważne, my mamy bardzo dobry potencjał na północnych dzielnicach naszego miasta. To jest potencjał gospodarczy, który on jest, bo patrząc stocznia, tak, uzbrojone, stocznia szczecińska dawna, idziemy dalej, papiernia Skolwin, Huta Szczecin, tam chcemy doprowadzić, poszerzyć tą infrastrukturę, to już dalej, tak, poza naszą gminę, chcemy zrewitalizować ten układ drogowy, żeby doprowadzić do sytuacji, że też będą się coraz więcej przedsiębiorców będzie się lokowało w tamtych dzielnicach, bo tam jest gotowy cały potencjał infrastrukturalny. Jest woda, jest elektryczność, jest gaz i to trzeba wykorzystać, żeby zwiększać ilość miejsc pracy. Tutaj Paweł powiedział o tym...
Śmiejemy, zawsze słyszymy, jest woda, elektryczność.
Ale to jest bardzo...
Jedną rzecz jeszcze uzupełnić, bo tutaj to, co Paweł powiedział, my naprawdę zostaliśmy odcięci od wybrzeża i stąd takie, a nie inne problemy właśnie w Darłowie, w Koszalinie, w Kołobrzegu, ale i w Szczecinie, tak, i na naszym wybrzeżu. Ja już tą mapkę Państwu pokazałem, ale no nie da się ukryć tego, że to jest pustynia, proszę popatrzeć, to jest infrastrukturalna pustynia i to jest właśnie koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju według rządu. Artur zwrócił na to uwagę, my jako Szczecin już jesteśmy gotowi na inwestycje, ale to, to nic nie da, jeżeli nie mamy...
Przemysł ciężki, a też mówimy rolnictwo, przecież Pyrzyce, prawda, te regiony słabne,
jeśli chodzi o
czarnoziemy tam, prawda?
Tutaj powinny paść pewne cyfry, jeśli chodzi o regionalny program operacyjny. Pieniądze są, ojcze, gigantyczne, szanowni państwo, to jest... 1 600 000 000, tak, dla województwa w czasie 2014-2020.
7 miliardów złotych,
tak,
powiedz,
to są olbrzymie cyfry, ale kontrakt terytorialny to są jeszcze większe pieniądze, to jest 17,5 miliarda.
Słuchajcie, panowie,
i chcemy
to dobrze zagospodarować.
Chcemy wykorzystać, to jest bardzo ważne.
Którzy was oglądają ze Szczecina i okolic, będą mieć szansę i z Polski też zapytać, może powiedzieć coś jeszcze więcej niż tutaj mówimy. Zagospodarowanie potencjału województwa zachodniopomorskiego, drodzy państwo, to temat naszych rozmów. Zachęcam do telefonów, które się już wyświetlą pod spodem. Dla Polski Północnej, Południowej i dla zagranicy. A więc mamy 657 i potem 00, 11, 12, 13, 14. Tym się różnią. A przypomnę, gościmy w studio. Pan Robert Stankiewicz, radny sejmiku województwa zachodniopomorskiego. I teraz pan też się wybiera w tych wyborach do...
A tym razem do Rady Miasta. Rady Miasta, tak, więc... Do mojego ukochanego Szczecina, dlatego właśnie takie, a nie inne plansze się tutaj pojawiały. No, mój lokalny patriotyzm emanuje ze mnie. Myślę, że nie muszę tutaj więcej na ten temat nic dodawać.
Tak jest.
Rada Miasta Szczecina.
Pan Mariusz Kądziołka, zastępca prezydenta miasta Szczecina i...
I kandyduję do sejmiku województwa zachodniopomorskiego.
Czyli jakby troszeczkę szerzej problemy.
Troszkę szerzej, dokładnie. Przede wszystkim po to, żebyśmy mogli pozyskiwać środki zewnętrzne, czyli środki europejskie, na dalszą realizację celów infrastrukturalnych, które mamy, a tych naprawdę jest bardzo dużo, a ten potencjał musimy wykorzystać do tego 2020 roku.
Aha, bo to zostało jeszcze 6 lat.
Tak, tak.
I pan Paweł Szefernaker. Pięknie, dobrze mówię?
Dobrze. Tak, bardzo dobrze. Szefernaker.
Tak. I pan się wybiera do też...
Jestem jako... kandydatem Prawa i Sprawiedliwości, liderem listy do sejmików województwa zachodniopomorskiego z tej części Pomorza Środkowego, czyli Koszalin, Sławno, Darłowo, Szczecinek.
Szczecinek. I pan Artur Szałabawka, teraz jest wiceprzewodniczącym Rady Miasta Szczecina. Jest szansa, że może pan być prezydentem.
No, walczę o prezydenturę. 3 kadencje jestem w Radzie Miasta, 2 kadencje wiceprzewodniczącym, także teraz walczę o prezydenturę dla miasta Szczecina.
Zobaczymy, jak to będzie. W każdym razie ta liczba jest ciekawa, 35% frekwencji, czyli 65% mieszkańców zachodniopomorskiego mówi... Tak za bardzo nas nie interesuje to, co się dzieje w samorządzie, w sejmiku, w mieście. A z drugiej strony tam żyją, prawda? Mieszkają.
Proszę ojca, chciałbym powiedzieć, że w mojej ocenie wybory samorządowe są najważniejszymi wyborami. Dlaczego? Bo mieszkańcy mają dostęp spotkać się z radnymi, spotkać się z prezydentem, ze mną.
Mają?
Ja miałem w ciągu czterech lat odbyłem ponad 1200 spotkań z mieszkańcami.
Mamy
to jest
telefon.
Bardzo duży potencjał.
Kogo będzie on dotyczył, ten pierwszy nasz telefon. Prosimy bardzo, telewizja trwa, słuchamy.
Króluj nam Chryste, witam ojca serdecznie.
Zawsze
witam
wszędzie.
Gości w studiu, witam państwa wszystkich zgromadzonych.
A kto mówi i skąd? Kto mówi
i skąd? Radioodbiornikami. Daniel z Lubonia, koło Poznania.
A, to nie zachodnie pomorskie, ale to nic. Panie Danielu, bardzo proszę.
Proszę ojca, ja chciałam też dopowiedzieć tutaj na początku, był taki wątek odnośnie zakładów Hipolita Cegielskiego w Poznaniu. No i zgadza się to, co goście tutaj w studiu potwierdzili, że te zakłady już nie istnieją. One po prostu w tej chwili straszą, bo nie ma odbiorców, czyli Szczecin nic nie produkuje i ten zakład jest w upadku. I tam, tak jak tutaj właśnie powiedzieli państwo, wizytował premier Jarosław Kaczyński i powiem państwu, że obecny prezydent, który także się ubiega o reelekcję, nie widzi problemu. Wszystko w Poznaniu jest dobrze, galerie handlowe rosną jak grzyby po deszczu, a zakłady przemysłowe giną i Poznań, tak jak zawsze był gospodarczy, współpracował ze Szczecinem, z innymi miastami, w tej chwili upada. I tak to wygląda. Ślicznie dziękuję, z Panem Bogiem, dobranoc.
Panie Danielu, zgadzamy się tutaj z Panem, bośmy nawet troszeczkę tutaj między sobą, teraz słuchając Pana mówili, Pan prezydent, przepraszam, Pan...
Nie prezydent, kandydat.
Dobry znak, zawsze to
może. To dobry znak.
Szałabawka. Szanowni Państwo, miałem okazję w sobotę rozmawiać z premierem Jarosławem Kaczyńskim na bardzo ważne tematy, czyli przedstawiałem nasz program dla Szczecina, do Rady Miasta, ale też przedstawialiśmy te kolejny raz te nasze problemy ze stocznią, z portem, z infrastrukturą, z drogą S3, która jest ciągle niedokończona. Jak można było drogę S3 tak żywotną dla naszego regionu wpisać na listę rezerwową?
To była ciężka, prawda?
Ale bardzo owocna.
Pan
pan premier Jarosław Kaczyński też właśnie mówi, że przecież przemysł to jest te miasto, bo te miasto ma wiele filarów. Bo turystyka i usługi jest, bo te w tym mieście, Międzyrzecze mamy najpiękniejsze w Polsce. No, w ogóle miasto jest piękne, tak? My kochamy w ogóle to nasze miasto.
Możemy państwu, ale możemy
i zachęcamy wszystkich do tego, żeby odwiedzali.
Ma też tą dobrą jeszcze taką notę, że tam ale, pan Joachim Brudziński przecież pochodzi.
No też, i też przyjechał.
Co może, żeby tam było jak najbardziej...
Naturalnie. Premier Jarosław Kaczyński potwierdza, że w momencie, kiedy przejmiemy, a myślę, że Bóg da i przejmiemy tą władzę w państwie, to ten region zostanie odbudowany. Odbudowany z tej degradacji, którą celowo prawdopodobnie ktoś stworzy.
Szansa,
i jest właśnie była mowa też o Cegielskim.
Mamy
tak?
50 do 50, prawda? Mamy PiS i mamy też Solidarną Polskę, czy Sprawiedliwą Polskę. Więc to porozumienie takie szerokie, ale nie przeszkodziłem, przepraszam.
I podnosiliśmy właśnie ten temat, że praca w Polsce, duża część pracy w Polsce była też dzięki właśnie stoczni. I to, co właśnie pan słuchacz przed chwilą powiedział w Cegielskim, wiadomo, że jak porównamy się do Poznania, to w Poznaniu jakoś przemysł funkcjonuje. Jest to miasto troszeczkę bogatsze od naszego, ale nasze było na bardzo dobrej drodze rozwojowej i zostało zablokowane. Tak jak powiedziałem, niektórzy twierdzą specjalnie, celowo, żeby nie stanowić konkurencji dla Roztoku
dla polowań, prawda?
No, tak mówią. Że
lasy są tam piękne.
Zielone płuca. Platforma Obywatelska mówi, że trzeba stawiać na przemysł drewny. No my uważamy, że samym przemysłem drewnym to nie wyrobimy po prostu. Bo
ja bym chciał uzupełnić Arturze ciebie tutaj jeszcze.
Czyli gospodarczo rzecz biorąc, nie ma regionalizmu, bo jeżeli w danym regionie gospodarczo się poprawia, automatycznie poprawia się w drugim.
No dokładnie.
Ja bym chciał jedną rzecz tutaj, Arturze, zaznaczyć. Powiedziałeś o bardzo jednej ważnej rzeczy, tak? Rządy Prawa i Sprawiedliwości tylko 2 lata, szkoda, 2005-2007, ale Pomorze w tym czasie najbardziej skorzystało. Dlaczego? Dlatego, że podjęto dwie ważne decyzje o budowie drogi S3 I o gazoporcie, szanowni państwo, który w tej chwili nie padło, tak, tutaj ta informacja, ale kto to zrobił? To zrobiły właśnie rządy Prawa i Sprawiedliwości.
Za naszych rządów zapadła decyzja, a Platforma Obywatelska niestety nie potrafi w sposób dobry dokończyć tej budowy gazoportu.
Jeżeli właśnie, jest to za duże już opóźnienie w tej chwili, wszyscy na tym tracimy, ale powiem tak, myślę, że Szczecin i Pomorze to jest naprawdę region z widokiem na przyszłość. Jestem przekonany, że jeżeli zarówno w samorządzie, jak i w wyborach parlamentarnych...
Tutaj mówimy o całej Polsce, panowie. Tak, ja może wy chwalicie wasze...
Ale
mówimy i kujawsko-pomorskie, i podkarpackie, i małopolskie.
Nie będzie przyszłości, ojcze, jak nie będzie młodzieży. I tutaj naprawdę zachęcam...
się zgadzamy, co zatrzymuje młodzież? Praca i uczelnia.
Trzeba zrobić wszystko, żeby młodzież mogła tutaj zostać, mogła skończyć szkoły, po których będą zawody, żeby mogli tutaj kupić mieszkanie, żeby młodzież mogła tutaj...
Bo tereny są przepiękne, ale samym powietrzem człowiek nie użyje.
Zakładać rodziny. Ja chciałbym zwrócić uwagę na to, że jest bardzo duży, ujemny przyrost naturalny właśnie w powiatach Pomorza Środkowego, ponieważ...
Czyli rodziny się boją mieć dzieci, tak?
Tak, oczywiście. Rodziny boją się mieć dzieci. No duża część oczywiście rodzin jest rozbitych przez to, że jest emigracja.
Eurosieroty.
Szanowni Państwo, no to są problemy społeczne, które na wszystko rozpoczyna się od tego braku pracy, od braku przemysłu, od braku wykształcenia, które dawałoby pracę tutaj w Polsce na miejscu. Później to się kończy w taki sposób.
Bieda dziedziczona, tak.
Niestety kończy się to w taki sposób, że dziadkowie bardzo długo nie widzą swoich wnuków, a jak już zobaczą, to ci wnukowie mówią, wnuczęta mówią w innych językach. No to jest niestety straszne, ale to do tego wszystkiego prowadzi. Mówię, emigracja, depopulacja to są bardzo duże problemy. Mam nadzieję, że jeszcze trochę tej młodzieży takiej prawicowej z poglądami...
Wydaje się, że młodzież się teraz odrodziła, jeśli chodzi o prawicowość, o nawet takie widzenie tych pryncypiów,
coraz bardziej popularne wśród młodzieży. I bardzo mnie to cieszy, ponieważ ja...
Był moment, że nawet mówiąc tak delikatnie, PiS był tak obrzydzany, prawda, że było w ogóle ta prawica taka klasyczna. To było, to takie trochę właśnie zakurzone. A teraz widać, że chyba niektórzy oczy przecierają.
Ja w tej chwili, pełniąc funkcję przewodniczącego Forum Młodych Prawa i Sprawiedliwości struktur krajowych, za cel sobie postawiłem przede wszystkim, żeby jak najwięcej młodych osób, przecież chciałbym, żeby Prawo i Sprawiedliwość wśród młodych osób wygrało ten wybór, żeby
jeszcze
prawica wygrała.
Żeby to 35% to jest bardzo mało. I tak może, są regiony, że jest 20, ja wiem, 21.
Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na to, że właśnie na listach prawicy, na listach Prawa i Sprawiedliwości jest bardzo dużo młodych osób i musimy być z tego dumni, bo to nie tylko właśnie te tęczowe okolice przyciągają młodych ludzi, ale także prawica. Chciałem zwrócić uwagę, mocny kandydat w Koszalinie Jacek Muryn, w Lublinie Sylwester Tułajew, w Warszawie mamy bardzo dużo kandydatów, na Podkarpaciu pani Ewa Leniart, bardzo mocna kandydatka nasza do sejmiku wojewódzkiego w okręgu rzeszowskim. W Warszawie, pozwolę sobie, takich najlepszych, z najlepszych wystawiliśmy młodych ludzi jako
rzeczy.
Forum Młodych.
Tak mówić, że młodzi powoli zastępują starszych, jak w tym było, prawda, że mu witamy stare dziady.
Do Rady Dzielnicy Wola na przykład z parafii na ulicy Karolkowej w Warszawie startuje Piotr Milowański. W Rembertowie Mariusz Chłopik.
Oj, to koledzy będą wdzięczni tutaj.
W warszawskich Włochach Grzegorz Witkowski.
Tak. Wracamy do telefonu. Mamy bo mamy kilkanaście tysięcy kandydatów, więc musimy też być sprawiedliwi. Nie? Bo będziemy...
Prawie
telefon już bardzo prosimy, jeżeli jest. Telewizja Trwam, słuchamy.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Szczęść Boże redakcji, pozdrowienia do ojca dyrektora.
Kłaniamy się,
Tadeusza Rydzyka.
Tak.
I gości oczywiście witam. Mam takie niestandardowe pytanie ze względu na to, że ojciec Tadeusz zorganizował, tyle poświęca czasu na to wszystko. Nas jeździliśmy w obronie tej telewizji Trwam i tak dalej. I to są rzeczy oczywiste. I tutaj tak słucham też, to są wszystko rzeczy oczywiste, które panowie mówią. Ja mam jedno pytanie, bo Platforma rządzi i tak dalej. A panowie, jak się słyszy, po dwie, po trzy kadencje już w swoich samorządach siedzicie i mówicie cały czas to samo. Ja się chcę zapytać, jak to jest, że panowie macie pracę, mówicie o rzeczach oczywistych, naród wciąż wyjeżdża i jakie macie propozycje dla tego narodu? Konkretnie, nie, że kto startuje, bo startować wielu startuje, nie wiadomo kto się dostanie, a panowie się mają dobrze, ładnie garniturki i tak dalej. To bym chciał na to pytanie uczciwie od serca usłyszeć. Szczęść Boże dla redakcji, jeszcze raz szczęść Boże dla ojca Tadeusza Rydzyka, kłania się Mirek Michniewski z Jasienia. Dobranoc.
Panie Mirku, dziękujemy bardzo, pozdrawiamy. No, panowie starają się od początku programu mówić, co chcą zrobić raczej.
Ja może bardzo króciutko. Wpływ na rządzenie, i to też niepełny, w Szczecinie, my jako Prawo i Sprawiedliwość mamy od 4 lat. I te 4 lata wszyscy, którzy z boku patrzą na Szczecin, widzą, że ten Szczecin naprawdę odbił się jakby od takiego dna, które kiedyś było. Natomiast no, wcześniej, będąc w opozycji, było bardzo ciężko. Natomiast cały czas i powtarzamy jedno, że my jako zachodniopomorskie potrzebujemy wsparcia rządu. I to jest ciężkie, bo w momencie, kiedy cały czas rządzi od wielu lat Platforma Obywatelska, bardzo negatywnie podchodzi do wszelkich inicjatyw gospodarczych, które miałyby w Szczecinie funkcjonować, jest to dla nas z opozycji bardzo ciężkie.
No wcześniej tak, spółki, które w Szczecinie będą zainstalowały się, Teleskop, Biflinger, to jest ponad 500 miejsc pracy, które są też ważne. Tak jak wcześniej gdzieś tam młodzi ludzie uczyli się, później wyjeżdżali, ale również w tej chwili potrzebujemy coraz więcej w Szczecinie, oprócz informatyków, ale również i ślusarzy, i monterów, bo z powrotem ten przemysł wraca. Powoli, powoli, ale on wraca.
Ja bym chciał uzupełnić to.
Jednego mocnego bodźca potrzeba. Natomiast spec ustawy rządowej dotyczącej odbudowy gospodarki morskiej w Szczecinie. O nic więcej nie prosimy.
Czy ja myślę, że...
Ale rząd powie, no mamy Śląsk, mamy to, mamy to.
No
ale
tak, tylko że to rząd, zdegradował i zniszczył nam przemysł, więc niech...
Nawet minister kiedyś pochodzący ze Szczecina,
Piechota, minister SLD-owski mieszka w Szczecinie, a tyle złego, co dla Szczecina zrobił. To no aż szkoda, no po prostu brak słów.
Ja myślę, że tu padły odpowiedzi już na te pytania, o które tutaj przed chwilą pytał, dlatego że my mamy dobry program w tej chwili. Ten program został przedstawiony mieszkańcom Szczecina, mieszkańcom Pomorza. Jest to program, który sądzę doprowadzi do tego, że jeżeli będzie rządziła prawica szeroko pojęta, to za 4 lata ten region będzie nie do poznania. My straciliśmy dystans, tak, do innych miast, ale my ten dystans szybko w tej chwili nadrabiamy. I rzeczą nadrzędną jest dobra wola, ale rządu w Warszawie. Jeżeli wygramy wybory parlamentarne za rok, to jestem przekonany, że Szczecin znów będzie właśnie oknem na świat i to będzie powrót do świetności Szczecina,
czyli
co do tego nie ma wątpliwości.
Teraz my zaprzeczamy, że najważniejsze są wybory samorządowe.
Ale też one są bardzo ważne.
Ale okazuje się, że dużo od parlamentu zależy, żeby mieć...
Bardzo ważne, żebyśmy dalej nasz kochający Szczecin rozwijali i byli przygotowani, przygotowani na to, że jak przejmiemy też władzę parlamentarną, wtedy ten region naprawdę...
Proszę ojca, co ja chciałbym powiedzieć? Proszę,
panie telefon, może takie... pan sobie zapisze i pan odpowie jako pierwszy. A tu telefon, żeby ktoś nie czekał długo, bo to też nas nie denerwuje. Bardzo prosimy, Telewizja Trwam, słuchamy. Telefony są non-stop, ale...
Szczęść Boże, Marian z Niemiec. Ja tutaj żyję na emigracji już 26 lat. Ale to, co w Polsce się dzieje, bardzo mnie ciągle interesuje i to, co mówicie panowie o Szczecinie, a mój przedmówca widocznie nie słuchał od początku, dlatego że bardzo wiele odpowiedzi było właśnie w tym już wcześniej w programie, a więc on jak gdyby włączył się później prawdopodobnie, mając pretensje, prawda, czy jakieś pytania, które niepotrzebnie były stawiane. Ale ja mam zupełnie inną prośbę do ojca prowadzącego. Ja często, kiedy słucham tych panów zaproszonych, to zauważyłem, że ojciec nie da dokończyć po prostu kwestii, a ja jestem bardzo ciekaw, co do końca chce jeden z tych panów, którykolwiek, prawda, powiedzieć. Dlatego bardzo proszę, żeby to nie było tak jak w TVN-ie, bo takie mam wrażenie. Proszę mi wybaczyć.
Tak, tylko że w TVN-ie jest tak, że raczej tam chodzi o to, żeby ktoś nie powiedział do końca, co myśli. Tak myślę. Ja tutaj chcę troszeczkę ożywić rozmowę, bo w radiu jest inny czas. Prawda? Tam jest czas, że możemy nawet kilkuminutowe wypowiedzi sobie i daje ten czas drugiej części. Natomiast telewizja wymaga pewnej, tak myślę, szybkości,
rygoru, tak, dynamiki.
Ja bym chciał podziękować właśnie, prawda, tutaj moim
panu Marianowi,
Marianowi, bo faktycznie my udzieliliśmy odpowiedzi na tutaj pytania, mówiąc o naszym programie, tak, o naszej wizji rozwoju, o perspektywie Szczecina i Pomorza. My ją naprawdę mamy. My ją naprawdę
no to
mamy.
Teraz
za taki pozytywny głos.
Tak, i się wypowiadamy do końca. Pan Mariusz, proszę, tak? Bardzo proszę.
Chciałbym dokończyć właśnie. Kiedyś zadano pytanie. Panie prezydencie, ile pan stworzył miejsc pracy? Ja mówię, to nie jest to, że ja tworzę miejsca pracy, tylko stwarzam warunki, żeby przedsiębiorcy mogli zainstalować się w mieście i te miejsca pracy stworzyli, tak? Strefa ekonomiczna, Trzebusz Dunikowo, którą uruchomiliśmy, to jest właśnie stworzenie takich warunków. Tam przyjdą przedsiębiorcy, stworzą swoje firmy i stworzą automatycznie miejsca pracy. Bo tak powinien być postrzegany samorząd. My musimy stworzyć warunki i w samorządzie stwarzamy właśnie takie warunki, żeby można było przyciągnąć inwestorów, żeby oni tam tworzyli swoje firmy.
Ale jeżeli nie mamy wsparcia, szanowni państwo, ojcze Januszu, właśnie od górnego rządu, bo chciałbym nawiązać tutaj do wykorzystania środków z RPO. Tak, także dowiadujemy się w tej chwili, że właśnie kontrakt terytorialny znów niewłaściwie jest rozpisany według mojej osoby, według mojego zdania i nie tylko, dlatego że znów dwie arterie życia dla Szczecina najważniejsze, czyli bardzo ważne obejście północne Szczecina i OS3, odcinek Świnoujście-Szczecin, są wpisane na listę rezerwową. Gdy są to gigantyczne środki, to jest 17,5 miliarda złotych i nagle rzecz, o której się mówi od zawsze, o tej arterii życia dla Szczecina, o tej szczecińskiej racji stanu, nagle nie ma na to pieniędzy. Także no, to są rzeczy dla mnie niezrozumiałe. Chciałbym jedną rzecz jeszcze podkreślić, jako radny sejmiku województwa, bo tutaj padł głos, co panowie robiliście przez tyle czasu. Ja byłem 3 lata, tak? Tak wyszło, że akurat 3 lata spędziłem w sejmiku województwa. Powiem tak, że ogarniała mnie totalna niemoc. Masa pomysłów, masa interpelacji. Platforma Obywatelska, która rządziła akurat, mam nadzieję, że to jest ostatnia ich kadencja, jeśli chodzi o sejmik województwa, nie słucha opozycji. Jeżeli się nie ma przewagi w sejmiku, czyli w takim lokalnym parlamencie, to tak naprawdę bardzo często to jest czas stracony niestety, bo dlatego, że
chciałem
nie
dopowiedzieć,
słucha się
dopowiedzieć krótko S3. Tutaj dobrze powiedziałeś, Robercie. Zarząd portów, tylko krótko, Zarząd Portów Szczecin-Świnoujście i S3 do granicy z Czechami, bo nam się otwiera korytarz.
Lubawka.
Tak, nam się korytarz Lubawka, otwiera adriatycki, a nie jak mówi się S6.
Właśnie tu jeszcze jedno uzupełnienie, ale to jest istotne, co chciałem powiedzieć, bo też słuchacz powiedział, żeby można dokończyć, to ja bym chciał właśnie skończyć,
bo daje się.
Jako logistyk powiem, ja powiem tak, że dobrze, jeżeli ktoś uczestniczy w życiu społeczno-politycznym i ma doświadczenie w życiu gospodarczym. Akurat, jeżeli się spojrzy w moje CV, to 20 lat przepracowałem w branży w szerokim pojęciu logistycznej, czyli lotniczej, drogowej, morskiej. Tak? Pracowałem w branży morskiej jako marynarz, pracowałem w branży turystycznej i 20 lat pracuję w branży logistycznej. Więc to doświadczenie mam i mam takie no, zdrowe spojrzenie na to, co się, na to, co się dzieje. I w tym wypadku no, po prostu program, jeżeli nam się uda przeforsować ten program, o którym mówimy, no to uzdrowimy Szczecin i nasze Pomorze Zachodnie. Tylko, że tak powiem, dano nam szansę, a do tej pory tej szansy nie mieliśmy. Mam nadzieję, że ludzie w Szczecinie, mieszkańcy województwa dojrzeli do tych zmian, bo poparcie dla Platformy Obywatelskiej spada jednak bardzo gwałtownie. I to tym się pocieszmy. A tutaj jeszcze nawiązuję do wypowiedzi pana wiceprezydenta Mariusza, zresztą mojego dobrego kolegi, który powiedział o bardzo istotnej rzeczy. My, szanowni państwo, straciliśmy jedną podstawową rzecz, ale też i cały kraj. Zamknięto nam tranzyt na Czechy, Węgry, Austrię, tak? Dlaczego? Dlatego właśnie, że jest wypłycony port i wypłycone podejście, tak? I to jest kolejna arteria życia. Jeżeli my pogłębimy podejście do Szczecina i port, uregulujemy Odrę, no to oczywiście pociągniemy drogę S3 do samej Lubawki, wtedy znów otwiera nam się tranzyt i Szczecin znów jest oknem na świat i powstaje tak zwany środkowoeuropejski korytarz transportowy, tak, który się ciągnie aż do Adriatyku. I kto na tym skorzysta? Skorzysta na tym cały kraj, ale cały zachód Polski. Tak?
Tak.
A tutaj ja pokazywałem mapkę, która jasno pokazuje, że jesteśmy jednak białą plamą, jeśli chodzi o infrastrukturę, ona powoduje, że jesteśmy, no nie mamy szans na rozwój.
Młody człowiek.
Ojcze, tak jak właśnie ojciec tutaj, nawiązując do tego, co ojciec mówił o małej frekwencji w wyborach, o tym, że mało ludzi idzie, dlatego myślę, że to jest dobry moment tutaj, żeby jeżeli my chcemy to wszystko zorganizować, chcemy tak, aby to Pomorze Zachodnie wyglądało tak, jak tu Państwu przedstawiamy, to należy zaapelować do mieszkańców, także tych mieszkańców w powiatach, także tam, gdzie jest duże bezrobocie.
I taka beznadzieja.
Szanowni nawet, Państwo, nie pozostaw, nie dajmy się odrzeć ze złudzy, nie dajmy się odrzeć z nadziei. Ponieważ najgorsze jest to, jeżeli już nie ma nadziei. Nie dajmy się z tego odrzeć. Właśnie obecna władza liczy na to, że państwo będą zdesperowani, państwo będą tacy, którzy nie pójdą na wybory. To trzeba iść, trzeba zmienić i bardzo państwu chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na to, że bardzo często w małych miejscowościach, w gminach, ale także w tych dużych miejscowościach bardzo niska frekwencja, jeszcze niższa, czy głosy nieważne do sejmiku. Chciałbym, bo państwo uważają, że mieszkańcy, ja jak rozmawiam z mieszkańcami, to mówią, no co mi pan tu mówi sejmik? Najważniejszy jest gmina,
burmistrz,
powiat. Tutaj zapadają najważniejsze decyzje. A ja chciałbym zwrócić uwagę na to, że najważniejsze kierunkowe decyzje, najważniejsze decyzje dotyczące finansów całego województwa zapadają właśnie gdzie? W Urzędzie Marszałkowskim w sejmiku województwa. Dlatego te wybory do sejmiku są bardzo ważne, bo nie tylko w Warszawie w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, ale także w sejmiku i w Urzędzie Marszałkowskim. Dlatego, szanowni państwo, 14-20% czasami głosów nieważnych do sejmiku wojewódzkiego. Na pewno duża miara tych nieważnych głosów to są niestety tak jakby przy urnach machlojki robione przez miejscowe sitwy, ale to też to, że tak jakby te wybory do sejmików są tak jakby inaczej traktowane przez mieszkańców. Szanowni państwo, jeszcze raz apeluję, to są bardzo ważne wybory. Wybory do sejmiku wojewódzkiego.
I potem też wojewoda, tylko wojewoda jest dany z rozdzielnika rządowego.
To jest takie błędne myślenie.
To byłoby świetne, nie? Żeby wojewoda współgrał na przykład z...
Ale dlatego tak ważny jest Urząd Marszałkowski, wybierany przez sejmik.
Urząd Marszałkowski, bo my, tak, mieszkańcy niejednokrotnie nie wiedzą i czasami zrzucają odpowiedzialność na coś, co nie jest w gestii danego samorządu, czy na przykład Urzędu Marszałkowskiego, czy państwa, bo tak jak tyle mówimy o tym, że tor wodny na przykład do Szczecina, to pogłębienie toru wodnego jest żywotnym interesem naszego funkcjonowania portu, naszej gospodarki morskiej. I to niestety nie jest w gestii samorządu, to jest w gestii państwa. To jest tak jak droga krajowa, która powinna być łatane dziury w drodze krajowej powinny być przez państwo, czyli Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych. I tak samo tor wodny. I na przykład my to, co możemy ze strony samorządu zrobić i to, co na przykład pokazujemy teraz w programie też tutaj radni Tomasz Hinc i Marek Duklanowski, którzy bardzo wymyśliliśmy, jak w tanim kosztem można w trasy zamkowej zrobić zjazd do portu, żeby ułatwić dostępność do portu. To my pokazujemy, że ze strony samorządu jesteśmy w stanie taką rzecz przeprowadzić. Ale niestety bardzo wiele rzeczy jest w gestii rządu, ale też Urzędu Marszałkowskiego, gdzie jak mówimy o odbudowywaniu na szczeblu rozmowy z premierem Jarosławem Kaczyńskim. Jeśli rozmawiamy o odbudowaniu stoczni, to przy udziale właśnie bardzo dużych funduszy unijnych, które znajdują się w Urzędzie Marszałkowskim. Także to jest bardzo ważne, żeby mądrze i głosować żeby Prawo i Sprawiedliwość w tym regionie wygrała ten samorząd wojewódzki, bo tam są potężne pieniądze, które później można zagospodarować chociażby na miasto Szczecin.
To, co powiedziałeś, Arturze, jeszcze przecież modernizacja autostrady poznańskiej, prawda, z połączeniem S3 i A6.
Mamy telefon następny, ktoś czeka. Bardzo prosimy, telewizja Trwam.
Halo, szczęść halo. Boże.
Szczęść Boże, witamy.
Proszę Państwa,
a kto mówi,
losy skąd? Polski zależą od tych, którzy nie chodzą z różnych powodów na wybory. Jest ich 50%. Bo są albo oburzeni na obecną politykę rządu, albo nie wierzą, że się może coś zmienić, albo nie wiedzą, na kogo głosować. Tych, którzy chodzą na wybory, jest zbyt mało, by zmienić dramatycznie złą sytuację społeczeństwa w jaką nas wpędza Platforma Obywatelska. Na Platformę Obywatelską głosują ci, którzy są jej zwolennikami, ale także na Platformę głosują ci, którzy nie idą głosować. Ci niegłosujący przyczyniają się do zwycięstwa Platformy, Platformy robiącej nam krzywdę. Nie idąc do wyborów, godzimy się na obecną biedę, na zło moralne, na zagrożenie nieotrzymania pełnej emerytury, na wielomiesięczne oczekiwanie na dostęp do lekarza, specjalisty, na drogie leki, na trudne wiązanie co miesiąc końca z końcem. Godzimy się na wyprzedaż zakładów pracy, na ogromne zadłużenie Polski. Jesteśmy oburzeni, niezadowoleni z tej sytuacji, ale nic nie robimy, aby to zmienić. Tymczasem panujące zło samo się nie naprawi. Trzeba podjąć działania. Dość rujnowania Polski. Trzeba temu rządowi powiedzieć stop. I to już na poziomie...
Tak. Pani Mario, dziękuję bardzo, bo coś głośno zanika, ale to rozumiem, co pani chciała powiedzieć. No, tym razem rządowi w tych wyborach nie powiemy dość.
Mogę uzupełnić jeszcze wypowiedź, właśnie. Bo to, co pani powiedziała, to jest bardzo ważne, ale jeszcze jest... Druga część. Trzeba przypilnować tych wyborów, żeby...
I trzy rzeczy. Chcieć iść,
zagłosować i przypilnować, żeby tych wyborów.
Szanowni Państwo, na tym szczeblu najniższym, do samorządu, właśnie najwięcej prób fałszerstw wyborczych jest właśnie w wyborach do samorządu. Tak jak już mówiłem, są regiony, gdzie jest bardzo dużo, 20% głosów nieważnych. No, skąd to się bierze? To można by było tutaj godzinami opowiadać, jak to wygląda, a wiemy też, że Państwowa Komisja Wyborcza, i to mówię z dużym smutkiem, niestety nie dźwiga tego ciężaru, jakim jest przypilnowanie wyborów w Polsce.
Czy może komuś też
i
na tym
chciałbym
nie
jeszcze
właśnie, jeszcze a propos tego wyjdę, bo tu potem powiem, przepraszam, że mnie, bo pan Marian z Niemiec będzie mnie od TVN-u nazywał, ale chodzi o to, żeby nie, bo poszło tak, że dajemy tylko jedno skreślenie na karteczce. Może być tak, że tych karteczek będzie kilka, chodzi o kolory teraz, prawda? Taka techniczna rzecz, ale
ja myślę, że
może
warto...
być tylko, może być na przykład jedna...
Tak, na pewno głosujemy do Rady Gminy.
No właśnie.
Głosujemy do Rady Powiatu i głosujemy do sejmiku województwa.
Ale o co mi chodzi, że każda partia
i na miała... kandydata na... Tak, także tych kartek jest...
Kilka
tych
kolorów jest. Kilka kolorów.
Kilka kartek i na każdej... Ja zawsze...
Na każdej karcie jeden głos.
Ja zawsze tłumaczę tak bardzo prosto. Szanowna Pani, Szanowni Państwo, jedno skreślenie na jednej karcie. Nie dajcie się namawiać na to, żeby na karcie skreślać więcej niż jeden krzyżyk w obrębie tej kratki i wtedy zawsze głos jest ważny. Nie wolno dopisywać z boku żadnych znaczków, bo już nieprzychylni nam liczący mogą powiedzieć...
Dobrze, że... do sejmiku będzie tak, że będzie lista Prawa i Sprawiedliwości, będzie kilka...
Na jednej kartce będzie... Wszyscy kandydaci z każdej listy. Prawo i Sprawiedliwość, lista numer 3 na karcie do sejmiku i na karcie także w skali kraju. Prawo i Sprawiedliwość, lista numer 3.
Znaczy, ja bym chciał jedną rzecz powiedzieć tutaj, tak? To jest niezmiernie istotna rzecz, o której tutaj pani Maria. Ja padłem tego ofiarą, moim zdaniem, 4 lata temu, dlatego że zgłosiłem pozew do sądu i do prokuratury, dlatego że okazało się, że w regionie, z którego ja kandydowałem, do sejmiku województwa zachodniopomorskiego, okazało się, że w powiecie polickim w niektórych komisjach było nawet do 30% nieważnych głosów. To jest absolutnie niemożliwe. Sprawdziłem komisję po komisji i w Szczecinie to był poziom kilku procent, gdy nagle w powiecie polickim okazało się, że było między 20 a 30. Tak, policja sąsiadują.
Sprawność umysłowa jest...
Więc nie, to są ci sami ludzie. Lokalne media bardzo się tym zainteresowały, bo przecież to jest praktycznie niemożliwe. Więc nazwijmy to po imieniu. Doszło do sfałszowania wyborów. I w jaki sposób najłatwiej te wybory sfałszować? Wystarczy, że ktoś jest nieuczciwy w komisji, tak? Dostawi jeden krzyżyk więcej. Ten głos jest nieważny. Albo jedną pałeczkę. Dlatego niezmiernie istotna jest taka obywatelska po prostu postawa ludzi, którzy
czyli
są
przy liczeniu.
Oczywiście. Tak. Wtedy dochodzi do największej ilości fałszerstw. Najprościej sfałszować wybory jest właśnie robiąc głos nieważny. Tak? No, powiem, ta moja sprawa ciągnęła się pół roku. Sprawa została umorzona bez podania jakichkolwiek przyczyn. To jest rzecz kuriozalna. Mam nadzieję, że ja kiedyś będę mimo wszystko miał szansę, bo to była bardzo prosta sprawa, szanowni państwo. Wystarczyło spojrzeć na te listy, prawda, tych określonych komisji. Nikt się nie pokwapił, bano się powtórki wyborów, tak? Bo przy takiej ilości nieważnych głosów należało powtórzyć wybory. No i niestety...
Czyli apel, żeby nie tylko siedzieć tam do momentu zakończenia głosowania, a szczególnie siedzieć, jak się wyciąga skrzynkę, liczy głos.
To jest najbardziej niebezpieczny moment.
Czasami to jest równoznaczne tym, że człowiek musi zarwać noc, przespać troszkę mniej godzin i oczywiście niestety władza na to liczy. Te osoby, które chcą, w których interesie leży to sfałszowanie czy wyborów, liczą na to, że już będą ludzie ospali, że jest późno w nocy. Szanowni państwo, no, jeden dzień w nocy, ja też nieraz byłem członkiem komisji i niestety trzeba wytrwać do końca i przypilnować tego, żeby przez najbliższe 4 lata coś w swoim samorządzie zmienić.
Ale co ratuje sytuację? Powiem już tak technicznie, od technicznej strony. Myślę, że każdy z nas zasiadał w komisji. Mariuszu, przepraszam, weszliśmy sobie w słowo, ale byłem mężem zaufania. Jeżeli mąż zaufania jest dobrze wyszkolony, tak, to naprawdę nie ma szans, żeby doszło do jakiejkolwiek formy sfałszowania wyborów. No ale tutaj mąż zaufania to jest już tylko postawa społeczna, obywatelska, dlatego że wiele osób idzie do komisji, niestety nazwijmy to po imieniu, bo jest to funkcja płatna, tak, a mąż zaufania jest to po prostu funkcja społeczna, gdzie po prostu za darmo, tak, jest to poświęcenie człowieka, ale jeżeli mamy obywatelskie, jeżeli mamy społeczeństwo obywatelskie, to sądzę, takie postawy powinny być częstsze, że zgłaszam się jako mąż zaufania i szanowni państwo, w takiej komisji prawie spada do zera możliwość sfałszowania wyborów, tak?
Rozmawiajmy o naszym kochanym Pomorzu Zachodnim.
Tak, no i o nim rozmawiamy sami.
Dokładnie, i tylko ja bym chciał tylko zakończyć tylko jedno bym chciał, że to jest usprawiedliwienie tych, którzy nie idą na wybory, a usprawiedliwiają się w ten sposób, że nic się nie zmieni. To nie jest tak, że nic się nie zmieni.
Czyli żeby się zmieniło coś tak, że w Zachodzie Pomorskim niech się zwiększy frekwencja. Dobrych ludzi trzeba wybrać
za to.
I po prostu pilnować.
I pilnować.
Mamy telefon, jeszcze jeden, bardzo prosimy. Telewizja Trwam, słuchamy.
Halo, halo.
Tak, witamy. Kto jest z nami?
Witam serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam serdecznie ojca Janusza i witam i pozdrawiam bardzo, bardzo serdecznie wszystkich gości w studio.
Witamy.
Dobry wieczór. I chciałem prosić, przejdźmy trochę jeszcze chociaż na koniec do meritum, ponieważ ostatnie minuty państwo poświęciliście wiele uwagi tym zagadnieniom politycznym, stricte politycznym, na tym tle oczywiście wyborów samorządowych i to nieźle, ale ja chcę powiedzieć, gospodarka i to przede wszystkim gospodarka regionu. Ja, państwa region jest dla mnie, że tak powiem, terenem bardzo, bardzo bliskim mojemu sercu. Ja przepracowałem 18 lat na Środkowym Wybrzeżu. 18 lat. Zaczynałem jako młody chłopak przy odgruzowaniu centrum Kołobrzegu. Później uczestniczyłem przy budowie, rozbudowie i uruchamianiu bardzo, bardzo wielu, że tak powiem, obiektów. Wspomnę tylko bardzo w telegraficznym skrócie. Przemysł elektroniczny w Koszalinie. Jeździłem wielokrotnie do Warszawy i wywalczyłem wiele, że tak powiem, decyzji, które później procentowały powstawaniem zakładów czystego przemysłu elektronicznego. Koszalin zastałem jako miasteczko 23-tysięczne z przeważającą ilością emerytur. A wyjeżdżałem z Koszalina do Warszawy. Koszalin liczył wówczas 85 tysięcy. I to nie chodzi o to, żebym ja się przechwalał, ale chcę nieskromnie w tym momencie powiedzieć, że w tym nawet znienawidzonym i słusznie PRL-u jednak dużo się tworzyło, dużo się budowało. Uruchomienie portu kołobrzeskiego, polska żegluga bałtycka, porty nie tylko w Kołobrzegu, gdzie miałem walny udział przy uruchomieniu i modernizacji tego portu, ale również Darłowo, Ustka. Następnie, proszę państwa, 3 duże przedsiębiorstwa na środkowym Bałtyku połowów i usług rybackich. Barka w Kołobrzegu, Kuter w Darłowie i Korab w Ustce.
Żeby móc panu teraz odpowiedzieć, musi pan już niestety dać głos, bo mamy czas ograniczony. Ja obiecuję, że w części radiowej będzie więcej, ponad 2 godziny i będziemy tam bardzo spokojnie i te wszystkie punkty gospodarcze też będziemy brać pod uwagę, bo będzie więcej po prostu czasu, ale jeszcze po jednym zdaniu tak, do pana
odpowiadając tutaj na właśnie bardzo ważny telefon.
Pan Paweł Szefernaker.
pan, który dzwonił, poruszył właśnie ten najważniejszy problem. Będzie praca, będzie przemysł, to ludzie zostaną, będą chcieli zakładać tam rodziny, także na Pomorzu Środkowym. Tak jak już wcześniej powiedziałem i tak jak pan tutaj, można powiedzieć, że przyznał trochę rację, trzeba odwrócić Pomorze Środkowe, Koszalin, Sławno, Darłowo, Szczecinek w stronę morza. Znaczy trzeba wykorzystać to. Tak jak powiedziałem, Prawo i Sprawiedliwość ma program odwrócenia Pomorza Środkowego w stronę Bałtyku, otwarcia trzeci zespół portów, zespół portów Kołobrzeg, Darłowo.
Mowne zaślubiny z morzem. Tak?
A my wiemy, jak...
Bardzo jak, pięknie to powiedziane. Mam nadzieję, że, ojcze, że będzie nam dane to tutaj, zrealizować.
Ja tutaj, a my z kolei wiemy, bo mówimy tu o Wybrzeżu Środkowym, tak, i o części koszalińskiej województwa, a my z kolei wiemy, jak zrobić to w szczecińskim, tak, o czym zresztą już od samego początku tutaj dyskutujemy.
Już Rzymianie część... powiedzieli, żeby cokolwiek robić, to pierw trzeba budować drogi i infrastrukturę. I wtedy, kiedy mamy coraz więcej budowanych drogi, infrastruktury, wiadomo, że wtedy przedsiębiorcy przychodzą, instalują się i mamy coraz
zachęta
więcej miejsc pracy.
Tak, zachęta na koniec każdy z panów do głosowania. Jak ona będzie brzmiała? Pan Robert Stankiewicz, bardzo proszę.
Szanowni Państwo, na pewno warto oddać głos na szeroko pojętą prawicę, dlatego że mamy program, wiemy jak uzdrowić Szczecin. Szanowni Państwo, mieszkańcy Szczecina zasługują na godne i zamożne życie, zasługują na szczęście i praca i sprawiedliwość, z takim hasłem idziemy do wyborów.
Pan Mariusz Kądziołka, zachęta, by głosować.
To jest moje takie motto życiowe. Nieważne to, co robisz dla siebie, ważne jest to, co robisz dla innych i dlatego warto jest żyć. Zapraszam wszystkich mieszkańców Szczecina, województwa szczecińskiego, ale również całego Pomorza Zachodniego do wzięcia udziału w wyborach, bo warto zmieniać rzeczywistość, która nas otacza.
Pan Paweł?
Szanowni Państwo, nie dajmy sobie mówić, że musi być tak, jak jest. Miejmy nadzieję, bo nadzieja umiera ostatnia. Czas na zmiany. Pójdźmy, zagłosujmy i pokażmy wysoką frekwencją, że chcemy tych zmian na Pomorzu Środkowym, na Pomorzu Zachodnim.
Pięknie. I pan Artur Szałabawka.
Zdanie, od którego zacząłem. Silne Pomorze Zachodnie polską racją stanu. I ważne jest, żeby osoba, która stara się o kandydowanie na prezydenta miasta Szczecina, była na tyle odważna, żeby o to walczyć z całą determinacją, bo to nasze kochane miasto potrzebuje determinacji.
A my dziękujemy za wszystkie telefony i o potencjale województwa zachodniopomorskiego. Tym razem będziemy rozmawiać już z Państwem w Radiu Maryja o 21.30. Serdecznie zapraszamy na ten program właśnie z naszymi gośćmi.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Dziękujemy.